Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas będzie ksiądz dr Stanisław Sadowski, zastępca moderatora dzieła biblijnego diecezji kieleckiej, wykładowca Pisma Świętego, wikariusz parafii katedralnej w Kielcach. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Druga niedziela Wielkiego Postu w cyklu B. Pierwsze czytanie z 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Drugie czytanie z 8 rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian i Ewangelia z 9 rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Czytanie z Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on odrzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Ci błogosławić i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia, takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu.
W ramach pierwszego czytania w liturgii niedzielnej będziemy słuchać fragmentu z Księgi Rodzaju opowiadającego o próbie, jakiej został poddany Abraham. Tekst w formie liturgicznej jest mocno skrócony. Nie zawiera fragmentu pierwszego wersetu, który odwołuje czytelnika do uprzednich wydarzeń. Jako że w liturgii o nich nie czytamy, takie odwołanie mogłoby być niezrozumiałe. Chcąc jednak lepiej uchwycić znaczenie tego tekstu, można ten nieobecny fragment przywołać. W dosłownym brzmieniu brzmi on: zdarzyło się po owych rzeczach, w znaczeniu po owych wydarzeniach. Chodzi tu o wydarzenia opisane w rozdziałach 20 i 21, a więc bezpośrednio poprzedzających ten odczytany fragment, który pochodzi z rozdziału 22, które stanowią istotny kontekst omawianej perykopy. Nie mając możliwości tutaj ich odczytać albo przytoczyć nawet we fragmentach czy streścić, zachęcam wszystkich słuchaczy, aby przed niedzielną liturgią sięgnęli sobie po cały tekst dzisiejszego fragmentu, ale także właśnie po te teksty z rozdziałów 20 i 21, aby lepiej poznać kontekst tego niedzielnego czytania. Opisane w tych rozdziałach 20 i 21 wydarzenia pokazują różne sytuacje kryzysu, reakcje Abrahama czy innych postaci na ten kryzys oraz Boże rozwiązania, które uczą Abrahama zaufać Panu Bogu, zaufania do Pana Boga. Przytoczony w niedzielnym czytaniu epizod historii Abrahama znaczna część badaczy traktuje jako kulminacyjny punkt całej historii tego patriarchy. Skierowane do Abrahama słowa nakazu wyrażone są w formie zaproszenia, podobnie jak miało to miejsce na początku rozdziału 12, który rozpoczyna cały cykl opowieści o Abrahamie. Na jego podstawie Abraham ma wziąć swojego jedynego, umiłowanego syna, iść z nim do kraju Moria i tam złożyć go w ofierze na jednym z pagórków, który Pan Bóg mu wskaże. To wyznaczone przez Pana Boga zadanie, wyrażone w tym zdaniu, wymaga krótkiego komentarza. Ofiary składane z dzieci znane były wśród ludów ościennych. To więc, co dla nas w tym fragmencie jest najbardziej szokującym elementem, a więc oczekiwanie ofiary złożonej z własnego dziecka, dla współczesnych temu tekstowi, współczesnych postaci Abrahama, wcale takim szokującym nie musiało być. Uderza natomiast ten fakt, że Pan Bóg oczekuje złożenia w ofierze umiłowanego syna, tego, który dla Abrahama był przedmiotem obietnicy danej mu przez Boga, jego upragnionym dziedzicem, w którym miały się wypełnić wszystkie Boże obietnice. W porównaniu z Abrahamem czytelnik jest w uprzywilejowanej sytuacji. Wie bowiem, że całe to wydarzenie stanowi tylko próbę. Wyrażenie tego nakazu poprzedzone jest w tekście wyrażeniem przez Abrahama gotowości do słuchania Pana Boga. Widzimy ją w owych słowach, w reakcji na to wołanie Pana Boga, kiedy Abraham mówi: oto jestem. Tekst w formie liturgicznej nie podaje opisu przygotowań, wymiany zdań między Abrahamem a Izaakiem. Brakuje tutaj w stosunku do pełnego tekstu wersetów od 3 do 8 i 14. Ponownie zachęcam do sięgnięcia po ten tekst, ale tutaj skoncentrujemy się w sposób szczególny na skomentowaniu tego tekstu, który podaje nam liturgia, tylko w nielicznych przypadkach, tam gdzie to będzie konieczne, odwołując się do tych brakujących fragmentów. Opis tego, co robi Abraham po dotarciu na miejsce, jest bardzo dynamiczny. Pokazuje pewien dynamizm działania Abrahama, zaangażowanie pomimo niewątpliwych ludzkich przeżyć. Ta wyrażona na początku fragmentu gotowość słuchania Pana Boga teraz objawia się w działaniu. Autor ten efekt dynamizmu uzyskuje poprzez nagromadzenie czasowników, które czynią akcję intensywną. Czytamy, że Abraham zbudował ołtarz, ułożył drwa, związawszy syna, położył go, potem sięgnął po nóż. Wszystko to buduje odpowiednie napięcie. Izaak, który we fragmencie nieprzytoczonym w liturgii słowa pyta ojca, skąd będą mieli ofiarę, aby ją złożyć Bogu, teraz wydaje się być zupełnie bierny. Tekst nie mówi ani o jego oporze, ani o jego przeżyciach. Zdaje się w zupełności współpracować z ojcem. Sposób, w jaki zostało opisane wzięcie noża z zamiarem zabójstwa syna, zawiesza niejako akcję opowiadania, staje się jej kulminacyjnym punktem. Podobnie jednak jak w poprzednich sytuacjach, wspomnianych wcześniej kryzysów opisywanych w poprzednich rozdziałach, tak i teraz sam Bóg przychodzi z rozwiązaniem, a jego posłaniec wstrzymuje Abrahama. Odpowiedź, jaką daje na usłyszane wołanie posłańcowi Bożemu Abraham, oto jestem, jest taka sama jak wcześniej dana Bogu i ponownie wyraża gotowość patriarchy do tego, żeby słuchać Bożych rozporządzeń, Bożych zaleceń. Ów posłaniec objawia Abrahamowi charakter tej sceny jako próby, która przekonała Boga, że Abraham byłby w stanie poświęcić dla niego nawet swojego syna. Dialog z Bogiem otwiera Abrahamowi oczy na inne możliwości. Dostrzega baranka uwikłanego w zarośla, którego składa w ofierze. Wcześniej, a miało to miejsce w wersecie, który nie jest zawarty w niedzielnym czytaniu, Izaak pytał ojca o jagnię na ofiarę, Abraham mu odparł, że Bóg sam upatrzy sobie zwierzę na ofiarę. Teraz te słowa faktycznie spełniają się, choć w nieoczekiwany sposób. Fragment kończy potwierdzenie Bożego błogosławieństwa, które dotyczy jego potomstwa, ma się więc realizować przez Izaaka. Wiele osób pyta, z tym pytaniem spotkałem się także choćby na katechezie, jak Pan Bóg mógł żądać czegoś tak strasznego od Abrahama. Wydaje się, że należy jednak na ten fragment spojrzeć zupełnie inaczej. Skoro takie żądanie nie było obce w starożytnym kontekście kulturowym, tekst ten można postrzegać jako objawienie prawdy, że Bóg nie przyjmuje i nie akceptuje takich ofiar. W przesłaniu tekstu przebija postawa Abrahama. Wcześniejsze doświadczenia nauczyły go bezgranicznie ufać Panu Bogu, mimo że logika jego działania nie zawsze zgodna jest z ludzką logiką bądź możliwością pojęcia tych Bożych zamysłów i planów. Pan Bóg, choć sprawdza wiarę Abrahama, nie zawodzi jednak jego zaufania. Zobaczmy, że tekst ten jest także źródłem bogatej typologii. W jakimś sensie zarówno dający się związać Izaak, jak i baranek, który ostatecznie staje się ofiarą zamiast niego, mogą być typami Chrystusa, tego, który zostaje przez Ojca złożony w ofierze, ale też tego, który umiera za człowieka. W zestawieniu tym uderza fakt, że Bóg nie cofnął się przed tym, czego sam nie oczekiwał od Abrahama. Ale o tym powie nam więcej drugie czytanie z tej liturgii słowa.
Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Pismo Święte niejednokrotnie, mówiąc o Panu Bogu, w odniesieniu do Pana Boga, stosuje całą gamę różnego rodzaju kategorii ludzkiego myślenia, ludzkich przeżyć, doświadczeń, zawsze odczytując te fragmenty trzeba być ostrożnym, ażeby nic nie ująć z istoty czy absolutnego charakteru bytu Pana Boga. Ale jednocześnie fragmenty te są dla nas bardzo ważne, bowiem objawiają nam prawdę o tym, jaki Pan Bóg jest w swoich przymiotach, jaki jest w swoim działaniu. Podobnie i ten fragment z drugiego czytania objawia nam tą prawdę o wielkości miłości Pana Boga do człowieka. Bóg nie cofnął się przed tym, czego sam nie wymagał od patriarchy Abrahama. Wydanie przez niego syna nie jest tylko kwestią zgody na jego śmierć, ale obejmuje całe dzieło zbawcze. Widać tutaj także pewne podobieństwo do tekstu Ewangelii Janowej, w której w 3 rozdziale czytamy: Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Dla świętego Pawła to stwierdzenie o tym, że Pan Bóg wydaje swojego Syna, ilustruje poprzednie zdanie, ukazując, jak daleko posunął się Bóg w byciu z nami, a więc niejako po naszej stronie. To słynne zdanie, które często jest powtarzane. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ofiara Boga jest więc efektem i wyrazem Jego miłości, wierności, zaangażowania w dobro człowieka. Czytanie świętego Pawła jest odkrywaniem często bardzo złożonej argumentacji. Oczywiście każdy werset czy argument można rozpatrywać jako pewną całość sam w sobie i bardzo często jest on nośnikiem pewnego teologicznego przesłania. Tak jest i tutaj, ale każde twierdzenie ma również w tej argumentacji swoje szczególne i zaplanowane miejsce. Nie wchodząc szczegółowo w strukturę retoryczną 8 rozdziału listu do Rzymian, z którego został ten fragment dzisiaj odczytany, zaczerpnięty z wersetów od 31b do 34, warto jednak poszukać odpowiedzi w kontekście przytoczonego fragmentu na pytanie o to, czemu ma ten przytoczony argument służyć, aby odkryć też szerszą myśl, która za nim się kryje, a więc w konsekwencji jego teologiczne przesłanie. W liście do Rzymian Paweł porusza podstawowe dla chrześcijańskiego życia zagadnienia: zbawienia, usprawiedliwienia, prowadzenia przez Ducha, miejsca w życiu ludzkiego cierpienia, ale także i zmagania się z grzechem i tym, co w człowieku jest hołdowaniem swoim słabościom. Rozdział 8 staje się zwieńczeniem argumentacji dotychczasowych rozdziałów. A wersety 31 do 39, z których zaczerpnięty został przytoczony fragment, stanowią niejako finał całej argumentacji tego rozdziału. Ksiądz Marcin Kowalski określa te wersety mianem triumfalnego hymnu na cześć Boga, który prowadzi ochrzczonych do pełni zbawienia w Chrystusie. Pełniąc funkcję, tak to określmy na potrzeby tego rozważania, finału tej argumentacji, wersety te odwołują się do wcześniej podanych treści. W tym wypadku badacze dostrzegają m.in. związek z tekstem pierwszych 11 wersetów 5 rozdziału tego listu, który dużo obszerniej mówi o usprawiedliwiającym efekcie ofiary Chrystusa, gdzie również mowa jest o tym, że jest to wyraz Bożej miłości. Czytamy tam: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. To właśnie ten tekst wyjęty z tych pierwszych 11 wersetów 5 rozdziału Listu do Rzymian. W liturgicznym czytaniu mamy podobny argument. Jak Bóg miałby nas oskarżać i potępiać, skoro do tego stopnia jest zaangażowany w nasze dobro, że w Jego imię nie oszczędził nawet swojego Syna? Wierzący, mając po swojej stronie Boga, który wydał za nich własnego Syna, mogą spodziewać się więc pełni Jego darów. Wstawia się za nimi sam Chrystus, zasiadający po prawicy Ojca, jak czytamy w 34 wersecie tego 8 rozdziału. Patrząc na miejsce tego czytania w całości liturgii słowa tej niedzieli, widzimy nietypową korelację pierwszego i drugiego czytania, które łączy wspomniany motyw ofiary Abrahama i ofiary, jaką składa Pan Bóg, wydając swojego Syna w imię miłości do człowieka. Ofiara ta przynosi usprawiedliwienie. Ujmując to zagadnienie na gruncie całego Pawłowego nauczania o usprawiedliwieniu, możemy traktować je nie tylko przez taką jakby prawniczą analogię do formalnego, prawnego aktu łaski, jaki na przykład wydaje głowa państwa, odsuwając wyrok od skazanego, ale też jako pewien proces transformacji, przemiany człowieka. Odpuszczenie grzechów to dopiero punkt wyjścia. Usprawiedliwienie zaś obejmuje trzy wymiary. Uwolnienie od przekleństwa grzechu, dar nowego życia i stopniowe przeobrażanie się w Bożą sprawiedliwość w Chrystusie. Nowe życie prowadzone w Chrystusie i dzięki łasce Ducha Świętego otrzymujemy niejako w postaci ziarna, które w naszym życiu ma wydać odpowiednie owoce. Podstawą tego owocowania jest pójście drogą wzrostu tego życia. Ten wzrost zaczyna się zerwaniem z grzechem. To taka, można powiedzieć, polityka zero tolerancji dla grzechu. Często jednak jesteśmy zawiedzeni efektami naszych różnych wysiłków duchowych, naszej walki duchowej, czujemy się nieusatysfakcjonowani naszą modlitwą, naszą relacją z Panem Bogiem, ale w naszych postawach widzimy właśnie wiele dwuznaczności, niestałości, niezdecydowania w tym względzie. Nasza duchowa walka z grzechem, nasz wysiłek nie ma prowadzić do czysto ludzkiej doskonałości, ale ma się dokonywać w zjednoczeniu z Chrystusem, w Jego wydarzeniu Jego Paschy, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, w którym, w tym zjednoczeniu, w tym mojej osobistej relacji z Chrystusem, Jego ofiarna śmierć na krzyżu staje się naszą śmiercią dla grzechu, śmiercią w nas tego, co reprezentuje tego starego, grzesznego, oddanego swojemu ciału, hołdującemu temu, co łatwe, lekkie i przyjemne, starego człowieka. Patrząc na moment roku liturgicznego, w którym czytamy ten fragment, widzimy, że wnosi on w nasze przeżywanie Wielkiego Postu istotny element nadziei dla każdego człowieka wierzącego w Chrystusa. Źródło siły do duchowego wysiłku, jaki wkładamy w walkę z grzechem, słabością, czy właśnie tej siły, która jest nam potrzebna do przezwyciężania życiowych przeciwności. dostarczając nam motywacji, a jednocześnie wyznaczając pewien cel tego wielkopostnego wysiłku, ukazuje nam też, że w tej walce wspomagani jesteśmy Bożą łaską. Sam Bóg bowiem angażuje się aktywnie w nasze dobro duchowe, stając w tej walce po naszej stronie. Poprzez odniesienie do całej nauki świętego Pawła, fragment ten pokazuje nam także kluczową wartość naszego nawrócenia, dla tego wzrostu w nas nowego życia. Katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc o pierwszym przykazaniu, pokazuje, że człowiek może przyjąć postawę takiej zuchwałej, nadmiernej ufności w miłość, miłosierdzie Pana Boga. Stałoby się tak wtedy, gdybyśmy te słowa świętego Pawła, które dzisiaj przytacza nam w liturgii, odebrali jako słowa, które na Pana Boga tylko i wyłącznie jakby składają całą odpowiedzialność za nasze zbawienie i jednocześnie byłyby przez nas zrozumiane jako słowa, w których nasze uczynki, nasze moralne decyzje, nasze wybory nie mają dla Niego żadnego znaczenia. Właśnie pokazanie kontekstu całości nauki świętego Pawła dotyczącego tych tematów, tego zagadnienia, widzimy, jak bardzo kluczową sprawą jest również właśnie ta nasza postawa moralna, do której poprawy czy do refleksji nad nią jesteśmy szczególnie w Wielkim Poście wezwani.
Z Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Wysłuchany przez nas fragment z Ewangelii świętego Marka, zaczerpnięty z niedzielnej liturgii Słowa, prezentuje nam scenę przemienienia Pana Jezusa. Zanim zastanowimy się nad Jego znaczeniem w ramach całej niedzielnej liturgii Słowa i Jego przesłaniem, które może dla nas nieść w jej ramach, warto zwrócić uwagę na kilka elementów tej sceny. Pierwszym z tych elementów mogą być jej bohaterowie. Pierwszorzędnym bohaterem tej sceny jest oczywiście Jezus. Towarzyszy mu wybrane grono uczniów: Piotr, Jakub i Jan. To grono, można powiedzieć, takich najbliższych uczniów Jezusa. którzy towarzyszą mu w momentach, w których najbardziej objawia się jego szczególna moc i jego chwała, podobnie jak jest właśnie tutaj. Będąc tak blisko Pana Jezusa, również i w pierwotnym kościele, będą oni odgrywać bardzo znaczącą rolę. Widać, że Pan Jezus do tej roli w sposób szczególny ich przygotowuje. Czytając dosłownie ten opis Ewangelii, widzimy, że owo przemienienie Jezusa ma pewien widzialny, fizyczny wymiar. Szczególny komentarz ewangelisty dotyczy odzienia Jezusa, które stało się lśniąco białe. Ciekawe jest ten dodatek, w którym wskazane jest, że takiej bieli nie dało się uzyskać dostępne, znane sposoby. Jest to symbol, ta biel, szat, boskości Jezusa. Jest to też jednocześnie wskazanie na Jego przyszłą chwałę. Cały właśnie ten epizod, doświadczenie przemienienia odsłania przed Jego uczestnikami boski majestat Jezusa. Jest też w ten sposób zapowiedzią chwalebnego przezwyciężenia śmierci. Ma to bardzo szczególne znaczenie w tym aspekcie, można powiedzieć, formacyjnym, formowania apostołów, gdyż ma przygotować ich na doświadczenie związane z męką i śmiercią Jezusa. Jednocześnie Jezus zastrzega jakby to doświadczenie tylko do tego grona, mówiąc, że mogą o nim mówić dopiero po jego zmartwychwstaniu. Przemienionemu Jezusowi towarzyszą Mojżesz i Eliasz, dwie wielkie postaci Starego Testamentu. Ich obecność można czytać w ramach różnych kluczy symbolicznych. Mojżesz może choćby przedstawiać prawo, Eliasz może przedstawiać proroków jako pewne filary duchowości, pobożności żydowskiej. Jednocześnie Ewangelie bardzo często ukazują, to szczególnie Ewangelia świętego Mateusza, ukazują Jezusa jako tego, który jest większy, kimś większym niż Mojżesz, kimś większym niż każda inna postać Starego Testamentu, która była przed nim. Zwraca naszą uwagę jakby nieporadna reakcja apostołów, reakcja Piotra, który w imieniu pozostałych, jak to często się w jego wypadku dzieje, wypowiada, wychodzi przed szereg, przejmuje inicjatywę i występuje z pewną propozycją postawienia namiotów, co wskazuje, że nie zrozumiał rzeczywistości, w której uczestniczy, ani jej chwilowego charakteru. Widzimy też komentarz narratora, który dokonuje pewnej interpretacji też tego zachowania Piotra. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. Zetknięcie z wydarzeniem, które przekraczało zdolność ich pojmowania, wprowadza ich w nastrój przerażenia. Nie jest to jednak koniec nietypowych znaków. Przemienienie Jezusa zostaje bowiem przypieczętowane przez głos i obłok, które znamionują pojawienie się kolejnej w tej scenie bardzo istotnej postaci, reprezentując samego Boga. Zwraca się on słowami: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Znaki, które towarzyszą scenie przemienienia, przywodzą na myśl scenę Chrztu Świętego. Jest to trafne skojarzenie, albowiem obie te sceny zaliczamy do trzech, obok właśnie sceny również objawienia pańskiego w scenie hołdu trzech króli, do trzech epifanii, a więc scen, w których objawia się szczególna prawda o boskiej tożsamości, mesjańskim posłannictwie Jezusa. Poprzez umieszczenie tej sceny w Ewangelii, ale także poprzez umieszczenie jej w liturgii słowa, którą będziemy przeżywać w najbliższą niedzielę, stajemy się wyjątkowymi uczestnikami, razem właśnie z tym wybranym, wąskim gronem apostołów, także i my możemy czuć się adresatami przesłania tej sceny. Zbliżając się poprzez nasze przeżywanie Wielkiego Postu, z każdym tygodniem bliżej i bliżej, wraz z Chrystusem do Jerozolimy, do Golgoty, coraz głębiej wchodząc w rzeczywistość Jego męki i śmierci poprzez uczestnictwo w wielkopostnych nabożeństwach, takich jak Droga Krzyżowa, jak Gorzkie Żale, ale także poprzez zbliżanie się, przez podejmowanie naszych wyrzeczeń wielkopostnych, naszego wysiłku ascetycznego, walki duchowej do tej rzeczywistości męki i śmierci Jezusa. Także i my potrzebujemy być może właśnie w tym momencie Wielkiego Postu przypomnienia tej prawdy, że jest to droga, która wiedzie do zwycięstwa. Nasz wysiłek, nasz trud zjednoczony z Chrystusem, właśnie to może tak troszeczkę w kluczu też tego drugiego czytania, ma jako swój cel chwałę nieba, która przecież możliwa jest dzięki zwycięstwu Chrystusa, dzięki Jego triumfowi nad grzechem, nad śmiercią. I tak w tej liturgii otrzymujemy dwie perspektywy. Perspektywę Boga, który z miłości ofiarowuje nam swojego Syna, aby dokonał dzieła naszego zbawienia, odkupienia, dzięki któremu może dokonać się w nas transformacja z człowieka niesprawiedliwego w człowieka sprawiedliwego. I dane nam jest zajrzeć też tak jakby przez dziurkę od klucza albo uchylone drzwi do tej chwały nieba wraz właśnie z apostołami, do tej chwały nieba, która ma być dla nas zaproszeniem, która pokazuje, że Chrystus jest faktycznie tym, który tą drogą nas prowadzi, który tak naprawdę, mimo że cierpiący, mimo że niedługo będziemy go widzieli właśnie w scenie ukrzyżowania, jest zwycięzcą. Dla apostołów ta scena miała być lekarstwem na ich zwątpienie oraz stanowić źródło później właśnie po zmartwychwstaniu głoszona, źródło również pewnego umocnienia, może tym samym być także i dla nas.
Audycja Szukając Słowa Bożego, ksiądz dr Stanisław Sadowski, zastępca moderatora dzieła biblijnego, wykładowca Pisma Świętego, wikariusz parafii katedralnej w Kielcach. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 60 6. Gorąco i serdecznie witamy już telefonicznie na naszej antenie księdza doktora.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego oraz wszystkich zgromadzonych przed radioodbiornikami miłośników Bożego Słowa i liturgii, którzy właśnie pragną pogłębić swoje rozumienie tej niedzielnej liturgii Słowa.
Odbieramy pierwszy telefon, prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja, prosimy Pani. Ta scena przemienienia na górze Tabor skojarzyła z obecnością Mojżesza na Synaju. I on też tak jak zszedł, to jego się bali pobratymcy, bo jego twarz pałała, też był taki jakby napromieniowany.
Dziękujemy Pani Ewo i prosimy ksiądz doktor.
No oczywiście to jest myślę dobre skojarzenie w tym znaczeniu, że wtedy, no szczególnie właśnie to, co Pani powiedziała o tej twarzy, tak, że ona właśnie jaśniała na skutek szczególnego doświadczenia i tutaj ta biel, tak jak tutaj mówiłem w komentarzu, ona jest też właśnie pewnym symbolem tego, co jest boskie, co jest związane z tą rzeczywistością niebiańską, czy niebieską, jakbyśmy ją nazwali. A więc jest to taki dotyk nieba. No, można powiedzieć, że doświadczenie Mojżesza również było szczególne i również no, dotyczyło jakiegoś, no właśnie, jakby takiego delikatnego no, przekroczenia pewnej granicy właśnie między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. To znaczy, no Mojżesz był tym człowiekiem, który no, ten kontakt z Panem Bogiem miał bardzo wyjątkowy. I stąd myślę, że to jest takie skojarzenie bardzo interesujące, które nam tutaj poszerza troszeczkę te konteksty, do których w ramach Pisma Świętego możemy się odwoływać dla tłumaczenia poszczególnych zjawisk, czy ich po prostu lepszego rozumienia. Dziękuję za to spostrzeżenie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan z Kanady, z Ontario, z Kitchener. Ja mam takie dwa pytania, a mianowicie na tej wysokiej górze, ona taka może nie jest wysoka, ale zakładając, na tej wysokiej górze byli apostołowie Piotr, Jakub i Jan i Pan Jezus przemienił się przed nimi. No, historia Jezusa, Boga, człowieka jest dla mnie pełna tajemnic i dla każdego z nas. To rozumiem. Ale ukazanie się Eliasza i Mojżesza jest ponad moją wyobraźnię. Bo Mojżesz, który żył około 1300 lat przed narodzeniem Jezusa na ziemi i umarł, Eliasz, który urodził się około 900 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, tam jest tajemnicze odejście według Starego Testamentu, i oni rozmawiają na górze z Panem Jezusem. I pytanie moje, jak ich rozpoznali apostołowie? I drugie pytanie, czy oni byli, Eliasz i Mojżesz, czy oni byli w ciele, czy oni mieli, czy to była jakaś zjawa, bo na obrazach, no to ich przedstawiają w jakichś tam, mają stroje, ale to jest tylko wyobraźnia artystów. A może Pan Jezus skąd oni wiedzieli, ci apostołowie, że to są właśnie Eliasz i Mojżesz? Ja tak przypuszczam, może Pan Jezus po przemienieniu, jak już schodzili na dół, im to wszystko wytłumaczył. No, jak wiemy, to wszystko opisał święty Marek, to co usłyszał od apostoła Piotra, bo Piotr właśnie na tej górze był. No i przechodzę.
Dziękujemy.
Na odbiór.
Prosimy bardzo przejść na odbiór.
Pozdrawiam i bardzo proszę pozdrowić ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka od Jana Skiczner.
Pozdrawiamy Panie Janku, dziękujemy. I prosimy ksiądz dr Stanisław Sadowski.
Dziękuję za te bardzo takie wnikliwe pytania. No muszę powiedzieć, że niemal zbiły mnie trochę z tropu, bo faktycznie stawiają one całej egzegezie pewne wyzwanie. I w tym znaczeniu, że na jedno może jest troszeczkę prościej odpowiedzieć, jeżeli czytamy tekst, bo generalnie trudno nam domniemywać, czy mówić o czymś, czego w tekście nie ma. Zasadniczo biblista pracuje z tekstem i stara się zawsze w nim szukać wskazówek. Oczywiście są sytuacje, kiedy porównuje się jeden czy dwa teksty, jakaś informacja w jednym jest, w drugim nie ma, że można też z braku wnioskować, ale zawsze szukamy informacji, które są. Jeżeli dosłownie traktować to, co mamy w wypowiedzi Piotra do Jezusa, kiedy Piotr proponuje postawienie trzech namiotów, no to mówi konkretnie dla kogo. To sugerowałoby rozpoznanie tych postaci, prawda? Więc tutaj sugerowałoby to, że apostołowie w jakiś sposób tajemniczy rozpoznali. No chyba, żebyśmy założyli, że to ewangelista Marek właśnie już później, pisząc te słowa z perspektywy znajomości całej tej sceny, faktycznie no, tak to sformułował, no ale to możemy tylko domniemywać. Więc trzeba by założyć, że w jakiś sposób te postaci zostały rozpoznane. Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek przychodzi mi taki trop, który jest być może w odpowiedzi zupełnie niebiblijny, który na przykład dotyczy miejsca, w których pojawiają się stygmaty. Wiemy, że są pewne problemy. Ja nie będę wchodził w to teraz bardzo szczegółowo, żeby czegoś nie pomylić, ale opisy biblijne i taka nasza wiedza z drugiej strony o tym, w jaki sposób byli krzyżowani skazańcy oraz to, w jakich miejscach pojawiają się stygmaty, okazuje się, że często się różni. I przyczyną tej różnicy jest pewne wyobrażenie człowieka o tym, gdzie ten stygmat mógłby właśnie być, gdzie ten gwóźdź był umieszczony, że w jakiś sposób się to prezentuje na obrazach, że w jakiś sposób to jest jakby przyjęte, że Pan Bóg tutaj w swoim działaniu jakby trochę się dostosowuje, dogina do naszego rozumienia. Kto wie, być może, ja nie umiem odpowiedzieć, czy tak jest, ale być może to jest jakiś trop, że te osoby pojawiły się w sposób zgodny z wyobrażeniami o nich, jak powinien wyglądać Eliasz, jak powinien wyglądać na przykład Mojżesz. Być może mieli jakieś atrybuty, które dla ludzi były rozpoznawalne, ale to oczywiście jest takie nasze tylko gdybanie, tak? Bo oczywiście jest to pytanie bardzo takie, myślę, wnikliwe i ciekawe. No, oczywiście tacy gdzieś badacze, którzy chcieliby z Ewangelii uczynić tylko i wyłącznie jakąś konstrukcję literacką, powiedzieliby, że to jest po prostu jakaś formuła, w której ewangelista tak tą scenę ułożył i dodał jej takie czy inne elementy. I to faktycznie badacze Ewangelii nieraz badają wnikliwie, który element faktycznie jest stricte historyczny, który jest zupełnie uprawnionym. To nie chodzi o to, że ktoś cokolwiek przeinacza w Ewangelii. Zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie takie uprawnione właśnie działanie autora, żeby przekazać pewną treść teologiczną, podkreśla jakiś element, ale my generalnie patrzymy na Ewangelię jako świadectwo też historyczne, czyli jednak tutaj doszukujemy się też jakiegoś autentycznego wymiaru tego zjawiska i być może właśnie w jakiś sposób też taki cudowny ci apostołowie potrafili te postaci rozpoznać. Trudne pytanie, bardzo ciekawe właśnie pan postawił. Nie jestem pewien, bo były dwa, nie jestem pewien, czego dotyczyło drugie. Czy już na nie też odpowiedziałem?
Przyjmijmy, że tak. Tak, jedno i drugie dotyczyło tej że wizja malarska z wizją, to artysty, prawda? A tutaj to pytanie dotyczyło właśnie tego, skąd mieli, czy Piotr potem wyjaśnił, prawda, Markowi i może, że Pan Jezus wyjaśnił później, kto był. No ale tak, problem dotyczy tego samego.
Oczywiście, że tak mogło też być. Ewangelista, pisząc to jakby już z perspektywy pewnej wiedzy, mógł to w taki sposób odnotować.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Ja bym miał jedno pytanie do pierwszego czytania i jedno do drugiego czytania. Z Księgi Rodzaju usłyszymy słowa, cytuję, anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto jestem. Powiedział mu, czyli anioł Abrahamowi, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego jedynego syna. Moje pytanie do tego fragmentu jest takie, kto to właściwie mówi do Abrahama? Czy te słowa wypowiada anioł czy Bóg? No bo anioł mówi, teraz poznałem. Z kolei wiemy, czy wierzymy w Boga, który nie poznaje, tylko wszystko wie od początku na wieki wieków, że tak powiem. Ani mu tej wiedzy nie przybywa, ani mu nie ubywa. Mówiąc krótko, Bóg nie poznaje, tylko stworzenia poznają. Więc jeżeli są słowa, teraz poznałem, wskazywałoby to na anioła, jako stworzenie. Z kolei tenże anioł mówi, nie odmówiłeś mi nawet twojego jedynego syna. I to w zapisie tutaj graficznym, to mi jest przez duże M. Więc czy to mówi do Abrahama anioł, czy to mówi do Abrahama Bóg? Tu jest pewna taka mętność. A co się tyczy czytania drugiego z listu do Rzymian, jest tutaj mowa o Chrystusie Jezusie, który siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. W tymże samym 8 rozdziale listu do Rzymian, nieco wcześniej, Paweł Apostoł pisze o Duchu Świętym, który przyczynia się za nami, gdy nie umiemy się modlić. Czyli według Pawła Apostoła i Chrystus, i Duch przyczynia się za nami. Ale co to właściwie znaczy, że Chrystus i Duch Święty przyczyniają się za nami? Ja nie potrafię wskazać w Piśmie Świętym fragmentu, z którego by wynikało, że Ojciec się przyczynia za nami. Natomiast tutaj z listu do Rzymian wynika, że i Chrystus, i Duch przyczynia się za nami. Ale jak to rozumieć właśnie? Przyczynia się za nami. Dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Prosimy.
Proszę notować, żeby nie umknęła ta ważna myśl, ksiądz doktor Stanisław Sadowski. Tak, no znowu takie dwa bardzo wnikliwe pytania dotyczące takiej wnikliwej, uważnej lektury tekstu. Odnosząc się do najpierw do tego pierwszego czytania, powiedziałbym tak. Anioł jest posłańcem Boga. Myślę, nie ma problemu, żeby z jego ust wybrzmiewały słowa Boże. Więc tak naprawdę on przekazuje słowo Boga i troszeczkę ten dylemat, o którym Pan mówi, o tym dowiedzeniu się, o tej wiedzy, prawda, że czy Pan Bóg może się dopiero dowiadywać, troszeczkę ten dylemat rozwiązuje pierwszy fragment tego czytania. Bowiem jest wyraźnie powiedziane, Bóg wystawił Abrahama na próbę. Komentując drugie czytanie, rozpoczynając ten komentarz, zwróciłem uwagę na coś, co nam się teraz przyda w tej odpowiedzi, że Pismo Święte często pokazuje nam Pana Boga przez pryzmat różnych ludzkich kategorii myślenia, działań, emocji, nawet uczuć i że odczytując to właśnie trzeba być ostrożnym, żeby jakby nic nie ująć właśnie z tego, co Pan powiedział, z tych jakby przymiotów, które my o Panu Bogu wiemy, tak? Ale jednocześnie przez te obrazy, przez te działania objawia się jakaś bardzo istotna prawda o Bogu. Ta próba, która tutaj została właśnie przeprowadzona, ona potrzebna była zapewne i dla Abrahama, ale oczywiście była takim sprawdzeniem. Pan Bóg znał serce Abrahama, ale też jednocześnie każdy człowiek ma jakąś tam wolną wolę. I ta wolna wola realizuje się dopiero w konkretnym podjętym działaniu. Ono właśnie ma pewien konkretny wymiar. Pan Bóg oczywiście jest poza czasem i tej tajemnicy ją jest nam trudno zrozumieć. Jak zrozumieć wiedzę i wolę człowieka, w ogóle zagadnienie woli, wolności woli człowieka w stosunku do wszechwiedzy Pana Boga i jego opatrzności, jego planów, jego działania. No to jest jedna chyba z takich trudniejszych zagadek teologicznych. No Pan Bóg zawsze widzi, wie więcej, jest w stanie pewne rzeczy przewidywać, bo ogarnia je jakby poza czasem. A więc jego świadomość jest, oczywiście to już mówimy w kategoriach takich, właśnie takich trochę pozabiblijnych, teologii też dogmatycznej, ale właśnie zobaczmy, czy filozofii wręcz, ale zobaczmy, że tutaj właśnie ta próba, no też właśnie jest też takim sprawdzeniem też tej woli Abrahama, prawda, żeby ona miała szansę zrealizować się w rzeczywistości. No to jest na pewno bardzo, bardzo też takie ciekawe pytanie. Natomiast jeżeli chodzi, w każdym razie tutaj nie rozróżniałbym, bo anioł jest posłańcem. I nie ma problemu, żeby posłaniec wyrażał Boże Słowo, żeby właśnie wyrażał to, co myśli Bóg. To tak jak niejednokrotnie, proszę zobaczyć, prorok, którego Pan Bóg posyła, wypowiada słowa i wypowiada je w imieniu Boga, nie swoim, prawda? Czyli konkretnie mówi słowa, które rozpoznaje jako wolę Pana Boga w stosunku do tego człowieka czy do całego narodu. A więc myślę, że trzeba by to rozstrzygnąć w ten sposób. Jeżeli chodzi o to przyczynianie się, Duch Święty, Jezus, który się przyczynia i Bóg, który się nie przyczynia. To jest bardzo ciekawa uwaga. Szczególnie dobrze, że zwrócił Pan też uwagę na Ducha Świętego. On jest bardzo ważny, szczególnie w 8 rozdziale w poprzednich wersetach. Jest jednym też właśnie nowe życie w Chrystusie, którego podstawą jest życie w Duchu Świętym, jest jednym z ważnych tematów listu do Rzymian. I tak jak mówiłem, ten fragment, który my tutaj odczytujemy, cały 8 rozdział jest pewnym podsumowaniem rozdziałów 1-7 i można w nim znaleźć odniesienia do poszczególnych dyskusji, argumentów, które Paweł podejmuje wcześniej. I faktycznie chcę pokazać tą bardzo istotną rolę Ducha Świętego dla życia tego człowieka, który został właśnie usprawiedliwiony, ale też w tych trzech znaczeniach, o których mówiłem, czyli został odkupiony z grzechu, jakby wyciągnięty z sytuacji grzechu, znajduje się już przez to w zupełnie nowej sytuacji w stosunku do Pana Boga i właśnie dokonuje się w nim pewna transformacja. Czyli z człowieka niesprawiedliwego, którego czynił z niego grzech, staje się człowiekiem coraz bardziej sprawiedliwym na wzór Bożej sprawiedliwości. I zasadniczą rolę w tym procesie odgrywa właśnie Duch Święty. I oczywiście jest ten piękny fragment też u świętego Pawła, że jeżeli nie umiemy modlić się tak jak trzeba, właśnie Duch Święty sam przyczynia się za nas w błaganiach. My wiemy, to znowu troszeczkę z dogmatyki, czy właśnie, że łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna, że ta łaska ma wiele wymiarów, że to jest łaska zarówno uprzedzająca nasze działanie, właśnie inspirująca nas, jak i podtrzymująca nas w dobrym, prowadząca właśnie poprzez jakieś natchnienia, ale też właśnie Duch Święty, który jest pokazany w Piśmie Świętym jako pocieszyciel, to będzie janowe mówienie o tym, o czym na przykład mówi święty Paweł tutaj, to będzie duch paraklet, ten, który jest jakby adwokatem, który mówi w imieniu, który się właśnie wstawia, który prowadzi człowieka w sytuacji różnych zagrożeń, trudności. A więc nie mamy wątpliwości. No Jezus, faktycznie siedząc po prawicy Ojca, sama ofiara Jezusa, można powiedzieć, że już jakby działa na rzecz człowieka, że już jest tym, co człowiekowi, znaczy znacząco polepsza jakby sytuację człowieka przed Panem Bogiem. I zobaczmy, w ilu momentach naszego życia my odwołujemy się do tej ofiary, prosząc Pana Boga o różne łaski, żeby daleko nie szukać, choćby powierzając kapłanowi modlitwę właśnie podczas mszy świętej i prosimy właśnie, żeby w tej mszy świętej jakoś próbujemy właśnie uprosić, żeby Pan Bóg jakby duchowe owoce tej mszy świętej mógł jakby wykorzystać też właśnie jako tą modlitwę w tej czy w innej konkretnej intencji, prawda? A więc wiemy, no, co jest istotą mszy świętej. Jest nią tak naprawdę ofiara, którą Chrystus składa, która jest uobecniona w sposób bezkrwawy po raz kolejny na ołtarzu. Także tutaj myślę, taka bardzo ciekawa intuicja. Natomiast dlaczego Bóg się nie przyczynia? No bo zarówno Duch Święty jakby i sam Chrystus, no właśnie u Pana Boga się przyczyniają. Wiadomo, że Bóg jest jeden i to jest Trójca Święta, ale w tej ekonomii zbawienia no widzimy nieraz właśnie takie tutaj to bardzo trudny, grząski grunt teologicznie w tym znaczeniu, że łatwo można niefrasobliwie powiedzieć nieodpowiednie jakieś słowo, ale można powiedzieć, że tej ekonomii zbawienia każda z osób bożych ma w sobie właściwe działanie. Bóg, który stwarza, Bóg, który jest Ojcem, Bóg, który kocha, Bóg, który podtrzymuje świat w istnieniu. Właśnie Jezus, który dokonuje dzieła odkupienia, Syn Boży i Duch Święty, który jest miłością, który napełnia łaską, który prowadzi, który utrzymuje właśnie Kościół, który ten Kościół podtrzymuje, to oczywiście w wielkim uproszczeniu, bo to dotykamy całego traktatu teologicznego o Trójcy Świętej i tutaj, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, to w takim wielkim uproszczeniu. Ale stąd też właśnie jest tak, że święty Paweł mówi o Duchu Świętym, o Jezusie, że działają na rzecz, natomiast no właśnie o Panu Bogu tego nie mówi.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lubyna się kłania, serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, słuchaczy, szczególnie księdza doktora Barki. Dziękuję za tę audycję, bo wspomniał ksiądz o wolnej woli. I tak skojarzyłam sobie, że te czytania dotyczą w Wielkim Poście no, szlifowania naszej tej wolnej woli, Ojca woli, Duchu Bożym, bo ta ofiara Abrahama, no przecież już jest początkiem zmazania tego nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. To się mówi, prawda, w teologii, że to ofiara Izaaka to jest prototyp męczeństwa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I tutaj widzę na... pamiętam, święty Jan Paweł II bardzo często porównywał wiarę naszej Matki Bożej z wiarą Abrahama w pełnym oddaniu. I jako wzór dla nas Chrystus zostawił Maryję. No później, prawda, to co ksiądz był łaska powiedzieć, apostołowie oczekują zesłania Ducha Świętego. Jan Paweł II przyjechał, też prosił, żebyśmy się modlili za Ducha Świętego, żebyśmy trwali w jego nauce i w posłuszeństwie, w ten sposób dostąpili zbawienia od właśnie tego nieposłuszeństwa. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo i prosimy ksiądz doktor Stanisław Sadowski.
No, trudno tutaj jakoś, może nie było tak jasno sformułowanego pytania, natomiast bardzo ciekawe spostrzeżenie, połączenie właśnie tutaj wiary Matki Bożej z wiarą Abrahama, no w tym znaczeniu też, że Abraham jest ojcem w wierze dla nas wszystkich. Wszyscy jakoś możemy w tej historii Abrahama próbować się odnaleźć i to myślę jest na tyle istotne, że widzimy, jeżeli zbyt wyidealizujemy te postaci biblijne, ja dlatego mówiłem, warto przywołać sobie te poprzednie rozdziały, zobaczyć, że Abraham nie zawsze był takim bohaterem wiary, w tym znaczeniu, że owszem, udawało mu się pokonywać pewne trudności, ale on tego zaufania do Pana Boga musiał się nauczyć. Musiał się nauczyć w sytuacjach właśnie różnych trudnych, gdzie nie zawsze wykazywał może od razu aż takie zrozumienie dla tego Bożego działania. Ale właśnie wierność Pana Boga w stosunku do Niego, właśnie to, że Pan Bóg znajdował te rozwiązania, które były właściwe, które były odpowiednie, że nie pozwalał mu zrobić jakichś błędów, gdzieś powodowało, że on się uczył Panu Bogu ufać. I myślę, że jeżeli my czytamy właśnie tak, nie idealizując tych postaci Słowo Boże, to dużo łatwiej nam odnaleźć w tym różne recepty i różne inspiracje dla siebie, bo wtedy jesteśmy coraz bardziej podobni do tych postaci. Widzimy, że my też jesteśmy w różnych sytuacjach, w których te postaci były i możemy szukać recept konkretnych na konkretne nasze trudności, choćby właśnie w wierze. No to Abraham jest dla nas przykładem właśnie takiej wiary faktycznie ufnej i posłuszeństwa. Tutaj ma pani rację. Takiego posłuszeństwa, w którym ja nawet mogę nie do końca rozumieć, ale wiem, że to posłuszeństwo jest drogą zbawienia, że to posłuszeństwo prowadzi mnie po takich dobrych, pewnych drogach. Jeżeli wiem, za kim idę, jeżeli idę za Chrystusem, to wiem, że On gdzieś ma mnie w swoich rękach. Właśnie tak, Abraham, mogę uwierzyć, zaufać Panu Bogu. Także bardzo dziękuję też za to spostrzeżenie i serdecznie pozdrawiam.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Jesteśmy na antenie.
Mówi Paweł w diecezji kłodzkiej. Szczęść Boże księdzu Kuczorowi, szczęść Boże ojcu. Chciałem się pokrótce podzielić refleksją. Otóż Abraham, kiedy idzie do kraju Moria, to w rozszerzonym tekście dowiadujemy się, że ten kraj Moria jest oddalony o 4 dni drogi od jego miejsca obozowania. I tutaj no, jest wprowadzenie takiego dodatkowego warunku uciążliwości. bo przecież mógł złożyć ofiarę w miejscu swojego zamieszkania, a jednak Pan Bóg wprowadził taki element i możemy w skromny tylko sposób domyślać się, co się działo w sercu ojca, który szedł przez 4 dni, przecież on mógł kilka razy się rozmyślić, ale przeszedł tą próbę pomyślnie i pojawia się w tym momencie hojna obietnica Boga. Ona dotyczy każdego z nas. Jeśli my to, co po prostu w sercu mamy zadane, może żeśmy sami podjęli i wytrwamy, to na pewno to po prostu jest naznaczone obietnicą. I jeśli chodzi o drugie czytanie, to treść tego czytania zachęca i ośmiela człowieka do zwracania się z prośbą do Boga, ponieważ jeśli Bóg dał człowiekowi własnego jedynego syna jako ofiarę, to czyż nie da wszystkiego innego, co będzie pożytkiem dla doskonalenia ludzkiej natury? Jeżeli się zdarzy jednak, że nie da, to należy to potraktować, że Bóg uznał, że nie jest to człowiekowi na ten czas potrzebne lub według świętego Jakuba nie otrzymujemy, jeśli się zawodzimy. Sumarycznie jednak Pismo Święte zapewnia nas, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra człowieka, który go miłuje. I teraz, jeśli chodzi o górę przemienienia, jest tam to słowo góra wysoka. Góra wysoka łączy się z wysiłkiem, a więc wszelki wysiłek uczyniony ze względu na Boga owocuje przemianą, jeśli ona jest oczywiście pragnieniem człowieka. A jednocześnie pojawia się wskazanie, że otrzymanym darem, w tym darze nie wolno się zasklepić, jak w przytulnym ciepełku, lecz trzeba iść i się nim podzielić. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz doktor.
No, oczywiście tutaj kilka takich spostrzeżeń. Nie do wszystkich może uda się odnieść. Myślę, że bardzo ciekawe to spostrzeżenie, jeżeli chodzi o górę, o wysiłek. To sobie też troszeczkę mówiliśmy właśnie, że nie można tak też tych Bożych obietnic traktować automatycznie w znaczeniu pewnej takiej zuchwałości w podejściu do Pana Boga, że jest miejsce na pewną ascezę, jest miejsce na pewną taką walkę duchową, wewnętrzną, walkę ze swoją słabością. Ale tutaj też trzeba w drugą stronę spojrzeć, że też nie samym wysiłkiem człowiek siebie zbawia. I tutaj właśnie bardzo ważne to, co mówiliśmy o Duchu Świętym. I mówiąc też o tym pierwszym czytaniu, do którego Pan się odniósł, chciałbym zwrócić uwagę na te wersety, których nie ma w tym czytaniu liturgicznym, bo one są tutaj dosyć istotne i tam jest mowa o tym, co się dzieje między wyruszeniem w drogę, a tym, jak Abraham na miejsce dochodzi. Tutaj no, nie ma miejsca na tą analizę szczegółową, ale jest właśnie to, że wziął osła, wziął sługi, potem w sumie wykonywał czynności, które te sługi powinny wykonywać. On je sam, czyli tak by sam przyłożył się tak mocno do wypełnienia, osobiście chciał wypełnić tą wolę Pana Boga. Mamy także miejsce na dialog właśnie Abrahama z Izaakiem, który nam troszeczkę odkrywa rąbek przeżyć właśnie Izaaka czy Abrahama. Ale oczywiście podsumowując, tak, jest to droga i no ten wątek, to co Pan powiedział, to co musiało się w sercu tego ojca dziać, tak, że to pewien moment dopiero tego rozwiązania nie przyszedł tak szybko, ale faktycznie ten proces, to co Pan powiedział, że można się było rozmyślić, że to jest też pewien taki sprawdzian faktycznie stałości, determinacji. No i tutaj też Abraham to zdaje, jeżeli ten egzamin. No nie chciałbym się to już odnosić do nazwy Moria, ona też jeszcze pojawia się co najmniej jeden raz w Piśmie Świętym. Są tutaj pewne skojarzenia też z tym związane, ale to może zostawmy.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu doktorowi za prowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego, za te wnikliwe odpowiedzi. Prosimy o krótkie podsumowanie, jak również przekazanie pozdrowień.
Bardzo serdecznie, tak, no dziękuję za te pytania. One też, muszę powiedzieć, otworzyły mi tak oczy na pewne wątki, których przygotowując to rozważanie i to nasze wspólne spotkanie, może nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi. Podsumowując, myślę, w 2-3 słowach, no trzeba powiedzieć, że faktycznie ta liturgia słowa prowadzi nas, bo pamiętamy, że jesteśmy cały czas w Wielkim Poście i że tak naprawdę w tym przeżywaniu Wielkiego Postu dopiero nabieramy tempa i liturgia słowa, myślę, właśnie ta, którą czytamy, ona nas wspiera, ona nam pomaga. Tak jak mówiłem w podsumowaniach do poszczególnych czytań, ale jeszcze raz na to zwrócę uwagę, wydaje się właśnie, że jest tutaj taki element, który nas może bardzo motywować, taki bardzo pozytywny, że nawet jak patrzymy na tą śmierć Jezusa, na Jego ofiarę, też tą ofiarę, którą poprzez ten fakt dania Syna składa właśnie sam Bóg, to też widzimy, że właśnie ten rozmiar, jakby no zasięg, to ciężko powiedzieć, znaleźć dobre słowo, Bożej miłości, jak daleko Pan Bóg się posunął właśnie dla tego naszego dobra, dla naszego zbawienia. I teraz nasza odpowiedź właśnie, żeby mieć w sobie to pragnienie, które nazywamy miłością, cnotą pobożności, religijności właśnie, które wypływa z wdzięczności Panu Bogu też właśnie, jak On wiele dla nas uczynił. Ten wysiłek nawrócenia wtedy nie staje się jakimś niewolniczym wysiłkiem, jakąś koniecznością, ale staje się odpowiedzią miłości na miłość. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten udział, za takie bardzo wnikliwe spostrzeżenia, głębokie i odniesione też jakoś do różnych spraw życia. Natomiast jeżeli mogę, to faktycznie chciałbym pozdrowić z tego miejsca oczywiście wszystkich słuchaczy Słowa Bożego, wszystkich miłośników Słowa Bożego, a w sposób szczególny członków Kręgu Biblijnego z Parafii Katedralnej w Kielcach oraz wszystkich słuchaczy naszych spotkań modlitewnych, którzy gromadzą się w Bazylice Katedralnej, aby rozważać Słowo Boże, modlić się metodą Lectio Divina, ale i także wszystkich tych, którzy regularnie właśnie w parafiach spotykają się, no może teraz się nie spotykają, albo spotykają się w jakiejś formie wirtualnej właśnie, czy inaczej próbują sobie radzić właśnie z tą sytuacją pandemiczną, ale właśnie którzy starają się pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego. Serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby właśnie Pan Bóg dawał też wiele radości i sprawiał wzrost tych owoców w nas, tego czytanego słowa.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz dr Stanisław Sadowski, zastępca moderatora dzieła biblijnego diecezji kieleckiej, wykładowca Pisma Świętego, wikariusz parafii katedralnej w Kielcach. Życzę dobrego czasu, Wielkiego Postu i błogosławionej niedzieli. Bardzo gorąco dziękuję, księże doktorze.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Bóg zapłeć. Drodzy Państwo, zasadnicza część tej dzisiejszej audycji, Szukając Słowa Bożego, stanowi katechezę poranną na antenie Radia Maryja w najbliższą niedzielę o godzinie 8:20. Jednocześnie ta audycja, jak zawsze, dostępna na naszym portalu www.radiomaria.pl.